Bronisław Komorowski próbuje w kampanii wyborczej wmówić Polakom, że jest prezydentem innym niż w rzeczywistości, powiedziała szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, poseł PiS Beata Szydło. Odniosła się w ten sposób do przedstawionej dziś przez urzędującego prezydenta propozycji przeprowadzenia referendum m.in. w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Wprowadzenie tzw. JOW-ów to główny postulat wyborczy Pawła Kukiza, który według sondaży zajął trzecie miejsce w walce o urząd prezydenta. Poseł Beata Szydło mówiła dziś, że Bronisław Komorowski próbuje przekonać Polaków, że jest otwarty na referenda po tym, jak uzyskał fatalny wynik w wyborach.
My chcemy zapytać, czy to będzie tak, jak w 2004 roku Platforma Obywatelska przed wyborami zbierała podpisy pod inicjatywą referendalną dotyczącą m.in. jednomandatowych okręgów wyborczych. A po wyborach, jak jeden z prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej, ważna postać tej partii, szczerze wyznał, te podpisy zostało zmielone i dokładnie tyle z tego i z tej inicjatywy referendalnej zostało. Pytamy w związku z tym, czy dzisiaj będzie dokładnie tak samo. I myślę, że warto przypomnieć Polakom te kwestie, dlatego że w kampanii wyborczej Bronisław Komorowski próbuje po raz kolejny wmówić Polakom, że jest prezydentem innym niż jest w rzeczywistości.
Beata Szydło zaprosiła też na spotkanie szefa sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego, by porozmawiać o debatach przedwyborczych. Jednak ten nie pojawił się w sztabie Andrzeja Dudy. Przed drugą turą wyborów prezydenckich odbędą się co najmniej dwie debaty telewizyjne. W niedzielę 17 maja Andrzej Duda i Bronisław Komorowski spotkają się w telewizji publicznej. W czwartek 21 maja w TVN24. Druga tura wyborów odbędzie się 24 maja. Według sondaży Ipsos kandydat PiS uzyskał 34,5% głosów, a kandydat PO 33,1%. Frekwencja wyniosła 48,8%. Oficjalne wyniki mogą się pojawić dziś wieczorem. W Ameryce zdecydowanie zwycięzcą wyborów prezydenckich jest Andrzej Duda. Do wyborów poszło jednak o 40% Polaków mniej niż w pierwszej turze w 2010 roku. Zdaniem ekspertów powodem tego może być mniejsza liczba punktów wyborczych i likwidacja komisji przy polskich kościołach, mówi poseł Adam Kwiatkowski z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą.
Polskie placówki dyplomatyczne powołały mniej komisji wyborczych niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Na przykład tak wielkie skupiska Polaków jak Detroit zostały pozbawione punktów wyborczych w ogóle. Zmieniono lokalizację tych komisji z takich, do których Polacy byli przyzwyczajeni i takich, które spełniały wszystkie kryteria, miały duże parkingi. Te same lokale, w których odbywało się głosowania, były duże, na powierzchnię do tego nieprzystosowane, nieznane. I te działania, które myśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości odczytywali jako działania zmierzające do ograniczenia udziału w wyborach Polaków, no w jakimś sensie niestety te wyniki, to pokazują, okazały się skuteczne. Tak jakby władza nie chciała, żeby ci Polacy tam mogli brać udział w wyborach.
W niedzielnych wyborach kandydat PiS na prezydenta zdobył w Stanach Zjednoczonych aż 66,4% głosów, a kandydat PO zaledwie 14,2%. Na trzecim miejscu znalazł się Paweł Kukiz z wynikiem 11,4%. Najwięcej Polaków głosowało w Chicago, ponad 10 tysięcy osób. Tam Andrzej Duda zdobył blisko 80% głosów. Paweł Kukiz uzyskał 8% poparcia, a Bronisław Komorowski tylko 7. W głosowaniu na terytorium Stanów Zjednoczonych wzięło udział w sumie 19 tysięcy osób, czyli o ponad 14 tysięcy mniej niż w pierwszej turze w 2010 roku. Prokuratura apelacyjna w Warszawie ponownie umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji WSI przez Antoniego Macierewicza. Śledztwo umorzono z podobnych powodów co za pierwszym razem w 2013 roku. Osoby pokrzywdzone mogą złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu. Były szef WSI generał Marek Dukaczewski powiedział, że zapewne kilka osób skorzysta z tej możliwości. Śledztwo umorzono po raz pierwszy w 2013 roku. Uznano, że Antoni Macierewicz jako szef komisji nie był funkcjonariuszem publicznym, a komisja nie była instytucją państwową. Decyzja prokuratury cieszy, mówi poseł Bartosz Kownacki. Polityk dodaje, że sprawa i tak trwała zbyt długo.
Bo oczywiste.
ofierze, nie doszło do popełnienia żadnego przestępstwa. To była tylko próba straszenia przez obecną władzę Antonim Macierewiczem Prawem i Sprawiedliwością, mimo że, tak jak jeszcze raz podkreślam, nie było żadnych podstaw formalno-prawnych do tego, żeby prowadzić postępowanie karne. W związku z tym ta decyzja nie mogła być inna, jest po prostu o wiele spóźniona i wszystkie inne postępowania, które w międzyczasie się toczyły, czy próby zmiany tej decyzji, po prostu były niezasadne, były próbą walki politycznej z osobą niesprawiedliwie i kłamliwie oskarżaną.
Według prokuratury raport nie jest dokumentem, do którego odnosi się przestępstwo poświadczenia nieprawdy, bo nie może ono dotyczyć dokumentu analityczno-ocennego. Początkowo prokuratura chciała zarzucić Macierewiczowi niedopełnienie obowiązków przy tworzeniu raportu, poświadczenie w nim nieprawdy oraz pomoc w ujawnieniu w nim tajemnic państwowych. Urzędnicy i służby posiadają coraz więcej narzędzi, które pozwalają na uzyskanie nowych informacji o obywatelach. Służby mają dostęp do kamer zamontowanych na ulicach, które rozpoznają na przykład rysy twarzy. Co więcej, samorządy korzystają z map satelitarnych, a nawet dronów. Fundacja Panoptykon chce stworzyć swego rodzaju mapę narzędzi nadzorczych w Polsce i podmiotów, które je wykorzystują. Anna Walkowiak z fundacji podkreśla, że nowe technologie pozwalają na głębszy nadzór, a to może ingerować w prawa obywateli.
Zaczęliśmy się zastanawiać, jak to w Polsce jest tak naprawdę. Czy nasze instytucje korzystają z określonych narzędzi? Jeśli korzystają, to z jakich, w jaki sposób? Czy są procedury? Bo czasami procedury bardzo pomagają, tak? Jakby minimalizują problem, bo ograniczają ten problem. I nam chodzi o to, żeby jakby zbadać tak naprawdę grunt. Próbować stworzyć taką mapę, która pokaże, w jakiej jesteśmy sytuacji. Czy te narzędzia są? Jeśli są, to jak są wykorzystywane? Bo może się okazać, że są wykorzystywane poprawnie, tak? Że są podmioty, instytucje publiczne, które robią to w sposób wzorcowy i powinny być wzorem dla innych.
Anna Walkowiak zwraca też uwagę, że w Polsce w dalszym ciągu nie ma na przykład ustawy o monitoringu wizyjnym. W przypadku dronów Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi konsultacje, jednak dotyczą one kwestii technicznych. Słowo miłość jest rugowane z podręcznika do wychowania seksualnego, alarmują zaniepokojeni rodzice. W Kanadzie grupa rodziców prowadzi strajk szkolny przeciwko wprowadzeniu od przyszłego roku do programu nauczania tzw. seks-edukacji. Coraz więcej dzieci w ramach protestu nie uczestniczy w lekcjach, jak informuje jeden z portali. W podręczniku, który ma być używany w szkołach od przyszłego roku, słowo miłość nie pada ani razu. Słowo para w podręczniku użyte jest tylko dwa razy. Dominują za to słowa partner i partnerka. To bardzo niebezpieczne dla rozwoju człowieka, zwłaszcza młodego, mówi profesor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zdecydowanie kanadyjscy rodzice mają rację, pragnąc dobra dziecka, opartego na wychowaniu. Wychowanie do miłości, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie seksualne to rzeczywiście wychowanie całego człowieka. To nie jest tylko instruowanie go w konkretnej sferze. To nie jest przekazywanie instrukcji obsługi człowieka jako narzędzia, jako instrumentu. Nie można instrumentalizować zachowań seksualnych człowieka. Zachowania seksualne mają wyrażać miłość i przekazywać życie.
Rodzice zarzucają władzom, że chcą uczyć dzieci wyłącznie techniki uprawiania seksu bez uwzględniania emocji i uczuć. Rodzice w Polsce oprócz petycji do MEN szykują nowych form protestu i myślą o szkolnym strajku. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu, po morzu oraz zachodzie kraju po południu wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu oraz burza, lokalnie z gradem. Temperatura od 20-21 stopni na krańcach wschodnich do 26 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Wieczorem na zachodzie skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali i będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja.